Dziękujemy, Panie Boże nasz, także za dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że możemy być w miejscu, gdzie Ty jesteś obecny. Wierzymy w to, Panie Boże nasz, i to jest coś, o co zabiegamy, coś, w czym chcemy być. W Twojej obecności, Panie Boże nasz, by wychwalać Ciebie, Stwórcę całego świata, także tego, który nas stworzył, który chciał, żebyśmy my byli na tej ziemi i który nas zbawił. Chwalimy Ciebie, Panie Boże nasz, i wywyższamy i chcemy to czynić do ostatniego tchu. Chwała i cześć niech będzie Panu i Bogu naszemu, który był i który jest i który ma przyjść. Amen. Twój Kościół, przyznajemy, że Ty jesteś na tronie, że Twój tron jest tronem miłosierdzia. Panie Boże nasz, bo gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie właśnie Twoje miłosierdzie, które okazałeś i nadal okazujesz ludziom. Dziękujemy, że jest w Tobie zbawienie. Dziękujemy, że jest w Tobie uzdrowienie, że jest w Tobie łaska. Dziękujemy, Panie i Boże nasz, za Kościół, który nie dałeś, abyśmy mogli spotykać się razem, abyśmy mogli wspierać się nawzajem, abyśmy mogli, Panie Boże, jako jedna rodzina, Twoja rodzina też wielbić i wywyższać. Ciebie, Panie Boże nasz, chwała Ci, dobry Boże, że znaleźliśmy nowy cel w naszym życiu i to jest dla nas wspaniałe, to jest dla nas uzdrowieniem, to jest dla nas fundament, na którym stoimy i budujemy nasze życie, życie naszej rodziny. Chwała i cześć Panu Bogu naszemu. Amen. Amen. Usiądźmy na sekundę. Żebyśmy się przywitali. Tym bardziej, że powoli kończą się wakacje, więc przyjeżdżają ci, którzy wyjechali gdzieś na okres wakacji. Witam serdecznie Tamarę. Wie geht's dir? Jak tam Niemcy stoją? Tak? Uchodźcy dali ci popalić, czy nie? Nie wiesz. No, czyli że nie. To dobrze, dobrze. Także i Kamila, witam serdecznie również. Tak. Kto tam jeszcze nowy? O, Anna, o, mama mia, no właśnie, witamy sobie Annę. Jak tam Anna, po polsku już mówisz trochę? A, no tak, jasne. No dobrze, chciałbym, byśmy się przywitali, ale zanim to zrobimy, to poproszę Anetkę. Gdzie jest Anetka? Gdzieś zginęła, zniknęła. O, siostra tu Jadzia wróciła po ciężkich przeżyciach. Jest w ogóle miłośniczką psów, ale w tym momencie to akurat nie wyszło z tym pieskiem. Pies tak się ucieszył. Amen. Pies tak się ucieszył, że właśnie no, widzi siostrę Jadzie, że pociągnął ją, no i zaczęły się wszystkie nieszczęścia od tego momentu. To co, dlaczego proszę Anetkę? Bo Anetka też wróciła niedawno z Italii i właśnie zapytałem ją przed nabożeństwem, a jak tam jest we Włoszech? Czy witają się tak jak my, czy to my przesadzamy, czy nie przesadzamy? No i właśnie Anetka, niech nam trochę powie, jak to jest we Włoszech, jak tam rodzina Boża włoska, jak oni właśnie, czy tylko no, po nabożeństwie się przywitają, idą do domu, czy jednak się witają troszeczkę cieplej. Proszę, powiedz tutaj, jeśli możesz. Ile lat we Włoszech w sumie? Za dużo. No, czyli no, nazbierało się. Kilkanaście, tak?
15, tak.
O, mama mia, to już...
18, 20.
No to i tak cud, że po polsku jeszcze mówisz.
Tak? Nie, ja tak. Mój synek dopiero zaczął mówić po polsku. Nie wiem, jak ktoś tam wie. My przyjechaliśmy końcem czerwca. Tutaj wróciliśmy do... Nie chcę, żeby było za głośno, bo ja taki mam trochę piskliwy głosik. Końcem czerwca wróciliśmy. Dzięki Bogu Gabriel zaakceptował się tutaj w Polsce, chodzi do przedszkola, już zaczął ładnie mówić po polsku, także już z tym po prostu nie mamy problemu. No i jeszcze takie inne rzeczy, musimy się po prostu przyzwyczaić do tego nowego kraju dla nas. Natomiast ta sprawa, znaczy się w kościele, jak nabożeństwa u nas, tam mówię u nas we Włoszech, jest w ogóle to jest kraj, który ma dużo, okazuje dużo miłości jako w kościele, a dużo takich uczuć, prawda? I u nas pastor zawsze po skończonym nabożeństwie mówi, ja najpierw powiem po włosku, jak to brzmi, a później przetłumaczę, co to znaczy po polsku. Salutate vi con un santo bacio, che sia bacio e che sia santo. Czyli pozdrówcie się, pozdrówcie wszystkich, pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Niech to będzie pocałunek, niech będzie święty. Także jeszcze coś chciałam dodać. Ja przyjechałam tutaj i właśnie nie wiem, czy tu wszyscy podają sobie rękę, czy się całują, czy mężczyźni, czy kobiety. Nie wiem. Dla mnie, jeśli jest się w zborze, to jest to Boża miłość, którą się okazuje swoim braciom i siostrom i moim zdaniem, moim odczuciu powinniśmy się przywitać, przytulić jak jedna wielka rodzina. Amen.
No właśnie, wiem, że tam we Włoszech jakoś tak łatwiej im przychodzi okazywać uczucie, to jest kraj słoneczny, no i ale my jesteśmy z północy, prawdzie, ale też umiemy okazywać miłość bratnią i też umiemy się przytulić, podać rękę przynajmniej, uśmiechnąć się do siebie, to jest najważniejsze, uśmiechnąć się, spojrzeć sobie w oczy i uśmiechnąć się, podać sobie rękę, to jest najważniejsze. I zrobimy to teraz. Stańmy, wyjdźmy z ławki. Przynajmniej podzielmy rękę, ale jeśli możemy się przytulić, to jeszcze lepiej. Popatrzmy sobie w oczy. Daliśmy się trochę rozgardiaszy, musi być oczywiście. Parę ogłoszeń. Może zaczniemy od urodzin. Dzisiaj w tym tygodniu dwie osoby obchodzą urodziny. Brat Aleksander Jarczyński oraz znajome mi nazwisko i imię Urszula Wółkiewicz. Życzymy wam, kochani, wielu, wielu Bożych błogosławieństw.
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje.
I owocnej pracy, tak jak zwykle, i zdrowiu jeszcze następnych kilkadziesiąt lat. No i jeżeli przyjdzie czas na wypoczynek, to żeby był też odpoczynkiem takim prawdziwym, żeby można było odpocząć. Ale jeszcze nie wiecznym. Dziękujemy.
Kochani, bardzo dziękuję, naprawdę całemu zborowi dziękuję, bo to jest od zboru, od was wszystkich, kochani, to są życzenia od was wszystkich. Ja bardzo wam dziękuję, kocham was, a wiem, że wy mnie też. Aleluja. Bez was to nie mam rodziny, przecież wiecie o tym. No chwała Bogu za to, chwała Bogu. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. A jeszcze słówko. Dzisiaj chciałabym po nabożeństwie zaprosić wszystkich na taki ufundowany przeze mnie i pastora obiadek. Może skromny, ale to, co mogliśmy razem zrobić dla was, bracia i siostry, to dzisiaj zrobiliśmy. Na obiad zapraszam, urodzinowy obiadek. I życzę smacznego już teraz. I dziękuję serdecznie. Niech Bóg was błogosławi. Chciałam bratu, ja osobiście życzyć Bożego błogosławieństwa i my wszyscy od nas. Dlatego, że niech brat wejdzie tutaj. Proszę, zapraszam serdecznie. dlatego że nasz brat Aleksander jest takim Bożym przekaźnikiem tego, co Bóg przygotowuje dla nas, Słowa Bożego, Słowa Proroczego, i jest to szczególny brat dla nas i dzisiaj chcemy mu błogosławić i modlić się o niego. Niech brata Bóg błogosławi, bracie. Bożego błogosławieństwa życzę ja bardzo z duchowego punktu widzenia i tak jak odpowiedziała tego zboru. To jest na brata teraz. Bożego błogosławieństwa.
Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.
Bracia i siostry, ale to, że jestem tu i jestem wśród was, to nie dla mnie chwała, ale dla Pana. Ja chwały nie przyjmuję dla siebie. To jest Bogu chwała. A że pamiętaliście o moich urodzinach, bardzo to mi przyjemnie, to jest dla ciała. Ale dla ducha ważniejsze jest wsparcie w modlitwie, aby mógł dalej służyć i przekazywać to, co Pan mi kładzie na serce. Bo jestem Jego sługą. Czy się to komuś gdzieś tam podoba, czy nie, to ja chcę pełnić Jego wolę i pełnię. Czy w więzieniu, czy tu, bo mnie Pan powiedział, że nie będę rozliczany z tego, co ludzie o mnie myślą, ale to, jak Pan myśli o mnie. Amen.
Jak zawsze o godzinie 18:00. I też spotkanie młodzieżowe, ale tutaj, tłumaczysz, tak? To co? Chodź, powiesz dwa słowa.
Jeśli mamy spotkanie młodzieżowe, pierwsze w tym roku szkolnym. Ja już się cieszę, że do szkoły nie chodzę. Jestem bardzo wdzięczny za to. Także, moi drodzy, zachęcamy pierwsze spotkanie młodzieżowe w tym roku szkolnym w sobotę 15:30 w tym kościele oczywiście. Od 12 roku życia zapraszamy, także tutaj wiem, że są osoby nowe, które na pewno chcą się zaangażować, więc jeżeli macie jakichś znajomych, kolegów albo też jesteście młodzi, a nie wiecie, co z sobą zrobić, to zapraszamy, na pewno pomożemy wam. Także tyle ode mnie. No, wszystkiego dobrego.
Chciałbym zapytać o taką rzecz. Czy jest w zborze zainteresowanie grupami domowymi? Na czym to miałoby polegać? Że raz na dwa tygodnie spotkalibyśmy się gdzieś w domu, gdzie jest taka możliwość, na osiedlu, i ci, którzy mieszkają w pobliżu, przyszliby na miejsce spotkań i byłaby rozmowa, byłoby studium Słowa Bożego, krótkie studium Słowa Bożego, modlitwa, pytania do lidera tej grupy. Może, to niekoniecznie, to nie jest mus, może na koniec herbatka, jakieś ciastko. U nich będzie obiad. A gotują bardzo dobrze. Dobrze, także szczęśliwi ci. Ona też gotuje. Ale się nie zgłosiła. Ty się zgłosiłeś tylko. Dobrze. W każdym razie, kto chce być aż tak bardzo gościnny, proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko, ale raczej chodzi bardziej oczywiście o społeczność. Zadanie pytań, tworzenie więzi, wspólna modlitwa. Więc czy jest zainteresowanie w kościele taką formą społeczności? Może podnieście ręce do góry, kto jest zainteresowany grupami domowymi? No, pięć osób. Czyli sześć, bo tutaj dwie ręce widziałem. Ania podniosła za siebie i za kogo jeszcze? Jeszcze tutaj jesteś. Tutaj jeszcze dwie osoby. Aha, rozumiem. No dobrze. Chciałbym właśnie mieć mniej więcej obraz, zainteresowania tą sprawą, ale chyba zainteresowanie jest blade, także nie wiem. Słuchamy? Na razie, tak? A potem jeszcze będzie bledsze, czerwieńsze. No zobaczymy. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat na spotkaniu liderów. I jeszcze dwie rzeczy. Chrzest. Kto wie, że chce iść za Jezusem na całego, tak w całej pełni, no to niech weźmie chrzest zgodnie z tym Słowem Bożym. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Także proszę zgłosić się i no prawdopodobnie w październiku ten chrzest będzie. Jeszcze jedno. Ci, którzy są zaangażowani w jakąś służbę, są liderami i są zaangażowani, są zaproszeni do Lubartowa w tą sobotę na godzinę 17. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdża jakiś gość, którego ja nie znam, ale o którym dużo dobrego słyszałem, gość z Armenii i on będzie miał spotkanie ze wszystkimi liderami i aktywnymi ludźmi Kościoła. No i będzie miał z nimi rozmowę, modlitwę. Prawdopodobnie bardzo duchowy brat. Więc może się dziać. Dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam. W tą najbliższą sobotę, godzina 17, no w kościele, ulica Ogrodowa. Słucham? Nie, z Armenii. Z Armenii. Tak, tak, tak. Nie, nie. Ormianie przeważnie przyjeżdżają z Armenii. Ormianie przyjeżdżają z Armenii. I tak będzie tym razem. Oczywiście, że Ormianie są po całym świecie. Tak jak Gruzini są po całym świecie. Ale tym razem ten Ormianin przyjedzie z Armenii. Dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Zaśpiewamy pieśń. Tak a propos, nie wiem, czy zauważyliście, że śpiewamy ostatnio nowe pieśni. Nowe pieśni, które zostały przetłumaczone z takiego znanego na całym świecie śpiewnika angielskiego. Nie, to już kłamie. To grupa sama ułożyła wiele pieśni i my ostatnio je śpiewamy. Piękne, prawda? Piękne pieśni, duchowe takie. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że sami tworzą pieśni i módlmy się o to, aby ich marzenie się spełniło, bo ich marzeniem, i naszym też powinno to być, żeby stworzyć krążek CD i móc no, rozpowszechniać te pieśni na cały kraj. Dlaczego nie? Super, super. Niech wam Bóg w tym błogosławi. Co robicie? Nawet dobrze było, jak już śpiewacie po raz pierwszy nową pieśń, to powiedzcie, jak ona powstała, dlaczego właśnie takie słowa. To byłoby ciekawe, nie? Posłyszeć od was takie świadectwo. No, jak ta pieśń powstała, w jakich warunkach, dlaczego akurat taka treść tej pieśni. Nie? Powiedzcie coś więcej na temat pieśni, którą po raz pierwszy śpiewamy. Dobrze, powstańmy i w trakcie śpiewania tej pieśni zbierzemy nasze dary, dziesięciny, dziękczynienia, to co przeznaczamy dla Pana.
Pamiętajcie i ciągle sobie to przypominajcie, że jestem z wami. Skoroście oddali mi swoje życie pod moje władanie, to ja chcę kierować. Ale pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, bo sami nic bez mnie uczynić nie możecie. Chcę wam pomagać i jestem tu. Mieszkam w chwałach swojego ludu. Dziękuję ci, Panie, za to słowo. Dziękuję ci za ten wspaniały czas łaski, który jeszcze trwa. Dziękuję ci za tych wszystkich zebranych tutaj Panie, to miłość Twoja nas tutaj przyprowadziła. Panie, daj, aby ta miłość do współbraci była szczera, a nie była, że tak wypada, ale by była z serca. Ale Ty przemieni, Panie, serca nasze, aby to było szczere, aby wszyscy, którzy na nas patrzą, na nasze życie, mogli powiedzieć naprawdę, Bóg jest z nimi. Bo dzisiejszy świat ma dość mówienia o Bogu. Trzeba widzieć Boga w działaniu. Chodząc do więzienia, to odczułem, że potrzeba Boga w działaniu. Wszyscy mówią, ja wiem wszystko o Bogu, ale nie wiedzą tego, że Bóg pomaga, ale komu? Temu, który do Niego zwraca się szczerze, kiedy już znikąd nie spodziewa się żadnej pomocy. Dziękuję Ci, Panie, też za te dary, które tu zostały złożone. Rozmnóż ich, Panie, aby posłużyły się poszerzaniu Królestwa Twojego, gdyż żyjemy też jeszcze w ciele i potrzebne nam jeszcze i cielesnych zasobów. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas nigdy nie upuszczasz, że my potrafimy zaniedbać Ciebie, ale Ty stoisz i czekasz, aż Ci otworzymy na oścież serca nasze, a Ty wejdziesz i nie powiedziałeś, że nie będziemy mieli żadnych przeszkód, bo powiedziałeś, że na świecie trudności mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Amen.
Jest 11 września. 11.09. Dzisiaj obchodzimy 15. rocznicę tych tragicznych wydarzeń w Ameryce, kiedy samoloty, kilka samolotów, a najbardziej ten jeden, który uderzył, te dwa, które uderzyły w wieżę World Trade Center w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, sorry. I od tej pory świat się zmienił. Od tej pory świat się zmienił. Jak pamiętacie, Ameryka później zaczęła wojnę w Iraku, w Libii. Wiele nieszczęść, wiele, no teraz chaos. Uchodźcy dzisiaj mamy w rezultacie. Także niektóre wydarzenia nie spodziewamy się. Dzieją się i jedno wydarzenie w jednym kraju może zmienić wszystkie układy na całym świecie. W takich żyjemy czasach. Więc Pan Bóg nasz mówi nam, abyśmy byli czujni, i nie dali się w niczym zaskoczyć. I myślę, że jesteśmy tego świadomi, w jakich żyjemy czasach i staramy się być czujni. W jaki sposób można być czujnym? No, przez kontakt z Panem Bogiem, który jest, który trzyma wszystko pod kontrolą, przez czytanie Słowa Bożego, przez żywy, aktywny kontakt z Kościołem, a także i przez modlitwę. Pan Jezus zauważył, że Kościół czasów ostatnich to będzie Kościół, który, którego jakby poziom wiary będzie bardzo niski. Jak przyjdę na ziemię, czy znajdę wiarę na ziemi? Prawda? Użył Pan Jezus takiego zdania. Tak więc, jeśli tak rzeczy się mają, to znaczy my musimy szczególnie mieć to na względzie i być przygotowani, żeby nas nic nie zaskoczyło. Bo okazuje się, że ci, którzy najwięcej o Panu Bogu mówią, ci najmniej Go jakby praktykują, i często są jakby źródłem wielu nieszczęść. Więc bądźmy tymi, którzy i mówią, i praktykują. Bądźmy tymi, którzy mają oczy otwarte i chcą nie tylko jakby mieć usta pełne Boga, ale też tymi, którzy również praktykują Jego nauki w codziennym życiu. Ja dzisiaj dlatego właśnie chciałem mówić o modlitwie. O modlitwie, o czymś, na co nie mamy czasu. Prawda jest taka, że jesteśmy tak zajęci, no bo nie pracujemy jak kiedyś 12 godzin, ani 10, pracujemy 8, może nawet jeszcze mniej i w rezultacie mamy coraz mniej czasu. To jest taki paradoks. Im więcej mamy czasu wolnego, tym mniej go mamy. No bo jest tyle różnych rzeczy, które zajmują naszą uwagę, że dla spraw duchowych już brakuje czasu. Brakuje czasu. A no to jest wielki błąd człowieka współczesnego. Jest tyle przyjemnych rzeczy, rzeczy, które chcą zająć naszą uwagę, że dla spraw duchowych no, zajmujemy bardzo, bardzo niewiele czasu. Gdy tymczasem powinno być odwrotnie. Im bliżej ten czas się zbliża, jak naucza nas Słowo Boże, tym mamy podnosić do góry swoje czoło, nie bać się, ale podnosić do góry swoje czoło, wiedząc, że Pan Bóg trzyma wszystko pod kontrolą i że to się stać musi, ale też mamy być przygotowani, mamy czuwać, mieć oczy otwarte, modlić się. Gdy modlimy się, to Pan Bóg wtedy ma szansę do nas przemawiać. Pan Bóg przemawia do nas przez słowo swoje, Pan Bóg przemawia do nas przez okoliczności, Pan Bóg przemawia do nas przez ludzi, których spotykamy, czy w kościele, czy poza kościołem, w różny sposób, nawet niewierzących Pan Bóg może użyć do tego. Ale też najmocniej pewno ci, którzy modlą się, to odczuli, doświadczyli i na ten temat możecie wiele świadectw powiedzieć, że gdy modlimy się, to Bóg do nas przemawia. W jakiś taki sposób czasami niewytłumaczalny, tajemny, tajemniczy, przemawia do naszego ducha i modlimy się i naraz przychodzi myśl jako odpowiedź na nasze pytanie, myśl, która jest rozwiązaniem naszego problemu, myśl, która jest inspiracją do zrobienia czegoś na najbliższy czas. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, że jest taka możliwość no, mocnego, szerokiego działania Pana Boga w naszym życiu, tylko człowiek wierzący musi dać Panu Bogu jakby szansę na to. Szansę na to. A tą szansą jest właśnie modlić się. Modlić się. Więc dzisiejsze słowo będzie właśnie o modlitwie i chcę przedstawić człowieka, który jest dla nas wszystkim wzorem modlitwy i kim, jak uważacie, jaką sylwetkę chciałbym dzisiaj przedstawić? Może kilka propozycji. Daniel, oczywiście. Dawid, oczywiście. Kto? Foma? Foma? Nie wiem, chyba po rosyjsku Foma. No i kto jeszcze? Mojżesz, tak. O właśnie, nareszcie się upomnieli o najważniejszą osobę, Jezus. Właśnie. Macie rację, każdą z tych osób mogę tutaj wziąć na wzór i w ich działaniach, w ich pobożności zauważymy no, wiele modlitwy. Słucham? Jeszcze Hiob. Oczywiście. Ja będę mówił o naszym Panu, o Jezusie. Jezus jako no, nasz wzór modlitwy. Zobaczymy, w jakich okolicznościach On się modlił, no i co my możemy się z tego nauczyć. Jezus był, gdy chodził po ziemi, okazuje się, że był człowiekiem modlitwy. Gdy obserwujemy Jego działania, to czytając Ewangelię, widzimy Jezusa w wielu sytuacjach, gdy się modlił. Nawet gdy ten temat studiowałem, okazuje się, że czasami są to takie momenty, o których nie mieliśmy jakby pojęcia. Niby czytamy tę Ewangelię już po raz setny, ale akurat ten fragment, że w tym momencie on się modlił, można przeoczyć. Jezus zawsze modlił się, niemal w każdym momencie. I chcę przedstawić kilka przykładów Jezusa, który modlił się. Na przykład, pierwszy przykład to Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Otwórzcie razem ze mną, razem będziemy czytali. 3 rozdział Łukasza, wiersze 21 i 22. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony, i teraz zobaczcie, tutaj tego nie zauważyliście nigdy. I gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. No więc również i w tym momencie, gdy spotyka się w jednym wersecie cała Boża Trójca, bo Ojciec mówi, Syn jest na ziemi, przyjmuje chrzest, wstępuje na niego gołębica, Duch Święty. W tym momencie Pan Jezus modli się. Modli się i to wszystko, co się działo, to, co nastąpiło, w konsekwencji to było efektem postawy Pana Jezusa. Jezus ochrzczony był i modlił się i otworzyło się niebo w tym momencie. Gdy my się modlimy, też niebo się otwiera. Ci, którzy modlą się, to wiedzą, jak to się dzieje. Ale jeśli chcemy widzieć niebo otwarte, to wcześniej musi być nasza modlitwa, oczywiście. Kolejny przykład to Ewangelia Marka, 1 rozdział. Pierwsza Ewangelia Marka, 1 rozdział, wiersze 32. Do 35. A gdy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem stał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. O! I to ten werset daje nam, albo rzuca światło na dwie rzeczy. Po pierwsze, wiemy już, skąd Jezus miał moc uzdrawiania, wypędzania demonów i czynienia tych wspaniałych rzeczy, które czynił, miał moc dlatego, że się modlił. Miał moc dlatego, że przebywał sam na sam z Bogiem. Zobaczcie, on, który był Synem Bożym, on, który był Bogiem, był człowiekiem, ale był też i Bogiem, modlił się. Modlił się, szukał kontaktu ze swoim Ojcem i stąd czerpał moc dla swojej służby. A o ileż bardziej my, którzy wprawdzie mamy ducha odrodzonego przez Boga, wprawdzie my jesteśmy dziećmi Bożymi, ale żyjemy w ciele tutaj na ziemi. I podobnie jak Jezus, albo tym bardziej jak Jezus, potrzebujemy szukać Boga, aby mieć moc do działania. Czy chcesz coś dobrego zrobić dla Boga? To módl się. A wtedy będziesz wiedział, co zrobić i jak to zrobić i twoje działanie przyniesie efekt. To jest jedna dziedzina, którą tutaj omówiłem, ale jest też druga dziedzina. Mianowicie Potem, po tym, gdy tłumy przychodziły do Jezusa i zdarzyło się wiele wielkich rzeczy, to Pan Jezus nie spoczywa na laurach, nie oddycha, nie delektuje się glorią tych wielkich osiągnięć, tylko idzie modlić się. Zaraz po tych wielkich wydarzeniach tłumy poszły, Pan Jezus idzie się modlić, idzie rozmawiać z Ojcem, bo wie, że cała ta chwała, jemu zawsze na tym zależało, żeby cała chwała była oddana Ojcu. W tym czasie, gdy chodził na ziemi. I podobnie my ludzie. Gdy uda nam się coś wielkiego zrobić, gdy jakieś osiągnięcie mamy w naszym życiu, to często mamy taką tendencję, żeby przypisać to sobie, przynajmniej kawałek, przypisać to sobie. Przez jakiś czas pochodzić trochę w takim transie człowieka szczególnego, no bo coś wyszło, coś szczególnego wydarzyło się przez nasze działanie. Gdy tymczasem wszystko, ktoś tu w modlitwie powiedział i to zauważyłem, wszystko pochodzi od Boga. Cała nasza moc, nasze możliwości działania, wszystko, co dobrego mamy, pochodzi od Pana Boga i dobrze robimy, jeśli umiemy to zauważyć i zawsze do Boga to przynosić. I nie chcemy ani sekundy chodzić w takiej glorii swoich osiągnięć, glorii swojego nazwiska. Cała chwała niech będzie oddana Bogu. Dalej, Łukasza, 5 rozdział i 15 wiersz, 16. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy, by go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Potwierdzenie z innej Ewangelii o tym wszystkim, co przed chwileczką mówiłem. W tej samej Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, wiersze 12 i 13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Pan Jezus wprawdzie był człowiekiem modlitwy, ale też był człowiekiem, który potrzebował odpoczynku i snu. I w tym momencie widzimy go, że zamiast udać się na spoczynek, Pan Jezus udał się na modlitwę i modlił się przez całą noc do Boga. Co było przyczyną, że Pan Jezus zrezygnował ze spoczynku, który mu się należał. Widzimy go, że każdego dnia był zajęty. To był człowiek czynu. Dużo miał pracy w swojej misji tutaj na ziemi. Ale zrezygnował z odpoczynku, by przez całą noc modlić się do Boga. To ostatnio, tak na marginesie, oczywiście nie podnosić ręki do góry. Kto ostatnio zrezygnował z odpoczynku, żeby się całą noc modlić do Boga? Pewno trudno będzie odpowiedzieć. Dlaczego tak uczynił Pan Jezus? A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. To był moment bardzo ważny, jeden z takich najbardziej decydujących. Wybranie apostołów, czyli uczniów Jego, ludzi, którzy mieli po Jego odejściu nieść dalej Jego naukę, nieść dalej Jego moc, Jego świadectwo, którzy mieli dokończyć misję, którą właśnie Pan Jezus zaczął. To był więc bardzo ważny moment, żeby się nie pomylić, żeby nie zrobić jakiejś pomyłki. My, ludzie, patrzymy na wiele rzeczy oczami normalnego człowieka. A to jest błąd. Zawsze jako ludzie wierzący Powinniśmy umieć patrzeć na rzeczy oczami Bożymi. W historii tego kościoła były takie chwile, gdy ja jako pastor musiałem wybrać pewnych ludzi. I wybrałem samych najlepszych. Ten był najlepszy w tym, ten najlepszy w tym, ten najlepszy w tym, a ten najlepszy w tym. No i okazało się ostatecznie, że nawet ci najlepsi zawiedli, a ja, który ich wybierałem, też zawiodłem, bo nie spędziłem prawdopodobnie, tu był błąd, że nie spędziłem, tak jak Pan Jezus, wielu godzin na modlitwie, pytając Boga o to, czy ci, którzy są najlepsi, o których wszyscy wiedzą i widzą, że oni są najlepsi, jeden w tym, drugi w tym, trzeci w tym, czwarty w tym, że czy na pewno tych, którzy na ludzkie oko są najlepsi, czy na pewno są najlepsi w oczach Bożych. Więc oni zawiedli, ja też zawiodłem. Dalej, Ewangelia Marka, 6 rozdział, 38 wiersz do 46. A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się powiedzieli, 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy i nasycili się i zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów. I w tym momencie, gdy ma się wydarzyć sytuacja niezwykła, co robi Pan Jezus? Modli się. Gdy ma tylko 2 rybki i chlebek, gdy ma niewiele, a trzeba bardzo wiele, co robi Pan Jezus? Modli się. Dlaczego to zostało zapisane w Słowie Bożym? Byśmy my, jako Jego uczniowie, również czynili podobnie. Kiedy stoisz przed drzwiami zamkniętymi i nikt nie może ci otworzyć, to co możesz zrobić? Możesz się modlić, wierząc, że te drzwi się otworzą. Kiedy masz niewiele, a musi być wiele, no to możesz zrobić tak, jak zrobił Pan Jezus, po którego modlitwie była możliwość nakarmienia tymi kilkoma rybkami i chlebem 5000 osób. Łukasza, 9 rozdział, 18 werset. Łukasza, 9 rozdział, 18 werset i poniżej. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. Jezus oczywiście wiedział, dokładnie znał wszystkie szczegóły swojej misji tutaj na ziemi, swojego posłannictwa. Wiedział też, że musi przepowiedzieć swoim uczniom, co się wydarzy. Musi im powiedzieć prawdę. Zanim to się stanie, zanim pójdzie na krzyż, zanim zostanie wydany, to jego uczniowie powinni o tym się dowiedzieć. Chciał ich ostrzec, chciał im przepowiedzieć. Ale zanim powiedział tę ważną informację, to modlił się. Pewno modlił się o to, aby aby no, właściwie móc im to przekazać. Pewnie modlił się do swojego ojca, aby ojciec przygotował serce uczniów, by ta ważna informacja no, trafiła na podatny grunt. To znaczy, żeby nie zgorszyli się, żeby nie postanowili, że to już dalej nie ma sensu, że odejdą. Jeszcze może inne przyczyny. Ale sytuacja była bardzo wrażliwa, decydująca i Pan Jezus w tej sytuacji, gdy trzeba było podjąć ważną decyzję i w sposób odpowiedni przekazać ważną rzecz, modlił się. Tak samo lekcja dla nas. Gdy chcemy coś ważnego przekazać w życiu, może niekoniecznie nawet sprawa musi się odnosić do Pana Boga, ale w ogóle w życiu jakaś ważna okoliczność. Dlaczego nie modlić się o to? Dlaczego nie modlić się do naszego Boga, aby On przygotował serce naszych rozmówców i by dał mądrości nam, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób to przekazać. Jeśli modlił się Pan Jezus, o ileż bardziej modlić się powinniśmy my. Także w tym 9 rozdziale od wiersza 28. A mniej więcej za 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Może do tego miejsca. Nastąpiła rzecz też wielka, przemienienie Pana Jezusa. Uczniowie zobaczyli chwałę Pana Jezusa. Tak, część, cząstkę tej chwały, którą Jezus cieszył się i cieszy się wiecznie, tam w niebie. W tym momencie też ukazali się dwaj mężowie Boży, Mojżesz i Eliasz, i wprawdzie umarli, ale przecież żyli. I uczniowie mogli zobaczyć tych wielkich mężów Bożych, jak byli przed nimi i rozmawiali z Panem Jezusem. Rzecz niesamowita, wielka. Zanim to nastąpiło, Pan Jezus się modlił. Dwa wnioski. Pierwszy, jak to widzimy na przykładzie Jezusa, jeżeli coś wielkiego ma się wydarzyć, to wcześniej musi być modlitwa. I drugi wniosek, kiedy modlimy się, to coś się zmienia. Gdy się Jezus modlił, wygląd oblicza Jego odmienił się, szata Jego stała się inna. Gdy człowiek się modli, to Pan Bóg ma możliwość zmienić tego człowieka. Jeżeli ktoś chce zmienić samego siebie, swój charakter, swoje nawyki, może no, rzeczy, których nie lubi w sobie, to niech się modli. Niech się modli, a Bóg w czasie modlitwy jest w stanie zmieniać wszystko, nawet wszystko w życiu, w naturze tego człowieka. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Wiersze 39 poniżej. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już suchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Rzekł Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce pomazane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I także i w tym momencie, gdy człowiek zmarły, martwy już od 4 dni i cuchnący w grobie, gdy ten człowiek zmartwychwstaje i wychodzi z tego grobu, w ogóle dzieje się tutaj kilka cudów, przynajmniej dwa. Pierwsze to ten cud że ten człowiek zmartwychwstaje, a drugi, że mimo, że jest powiązany bandażami, to wychodzi z tego grobu. Czyli jakby wysuwa się chyba raczej mocą Bożą. Pan Jezus także i w tym momencie modli się oczywiście do Ojca swojego i dzieje się cud. I zobaczcie, jak Pan Jezus się modli. Dziękuję, że mnie już wysłuchałeś. Jeszcze tego martwego jeszcze nie ma. On jeszcze jest w grobie. Jeszcze ten cud się nie wydarzył. A Pan Jezus mówi, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Czy czasami właśnie nasza modlitwa też nie powinna tak wyglądać? Gdy jesteśmy pewni Bożej woli, gdy jesteśmy pewni, że Bóg jest z nami, gdy wiemy, że idziemy ręka w rękę z Panem Bogiem, to czyż nasza modlitwa nie powinna też tak podobnie wyglądać? Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że już mnie wysłuchałeś. Jeszcze nie dokończyliśmy modlitwy, a już możemy dziękować za jej wysłuchanie. Myślę, że takie świadectwa już też słyszeliśmy i no, dobrze jest, jeśli się w takiej wierze wyćwiczymy. Łukasza, 11 rozdział. Pierwszy wiersz. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie i tak dalej. Ważna rzecz, modlić się. Uczniowie zauważyli, że Jezus się modli i powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się. Zauważyliśmy, że także Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów modlić się. Także i Ty, Panie, naucz nas modlić się. Uczniowie widzieli, że jest to bardzo ważna duchowa czynność, duchowe ćwiczenie i również chcieli modlić się. Także i w Tobie, i we mnie, w nas powinno być pragnienie, aby nauczyć modlić się. To jest pewna czynność, której trzeba się nauczyć. Nie można tak wejść jakby z biegu, z marszu w modlitwę. To jest łatwiejsze w momencie, gdy się nawracamy. Wtedy jesteśmy tacy rozmodleni, rozanieleni. Jakoś tak bardzo łatwo wchodzimy w te sfery niebieskie. Ale już później, po jakimś czasie, gdy te różne sprawy, trudne problemy przychodzą, to już musi stać się rytmem życia. To już musi się stać oddechem naszej pobożności. Modlitwa. I tutaj trzeba się nauczyć. Trzeba się jakby wdrożyć, wprawić. Dokonać pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej dyscypliny w swoim życiu, by modlić się. Nauczyć się modlić, tego się trzeba. Trzeba nauczyć modlić się i trwać w dyscyplinie modlitwy. I Pan Jezus im powiedział, że mają się modlić i także jak mają mniej więcej modlić się. Oczywiście to jest modlitwa, która jest jakby kwintesencją tego, co powinna zawierać nasza codzienna modlitwa. Kwintesencja, że chwalimy Pana Boga, modlimy się o nasze codzienne problemy, modlimy się o rozszerzenie Królestwa Bożego. Wyrażamy to w różnych słowach, ale kwintesencja naszej społeczności z Bogiem zawarta jest właśnie w tej modlitwie Ojcze Nasz. 12 rozdział Ewangelii Jana, 27 wiersz. 12 rozdział Ewangelii Jana, 27 wiersz. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Jezus modli się wtedy, gdy miały się wydarzyć cuda. Modli się wtedy, gdy miał moc zmartwychwstania człowieka, ale też modli się wtedy, gdy jego dusza jest zatrwożona. Gdy w taki szczególnie nieprzyjemny sposób odczuwa ciężar misji, której się podjął, którą na niego złożył Ojciec. Także przykład dla nas. Gdy jest nam źle, to co robimy? Wpadamy w depresję, siadamy gdzieś w kącie fotelu, uciekamy od ludzi, denerwuje nas wszystko wokół, czy jednak robimy to, co robił Pan Jezus, zaczynamy się modlić. Jaka jest nasza reakcja? Myślę, że raczej to, co na samym początku powiedziałem. Wszyscy nas denerwują, chcemy być gdzieś osobno. Wszystko byśmy zrobili, a tymczasem wystarczy po prostu wejść w kontakt z Bogiem, zacząć rozmawiać z Bogiem o sprawie, o problemie, o tym, co nam ciąży, z czym nam jest źle. Chrześcijanin to człowiek, który modli się zawsze, w każdej okoliczności, także w trudnej okoliczności albo szczególnie w trudnej okoliczności, i tak to też czynił Pan Jezus. 16 rozdział Ewangelii Jana. Wiersz 17, znaczy czy trzeci, do 17, 17, 9. Czyli 16 rozdział Ewangelii Jana, czy trzeci werset i poniżej. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś? A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał, a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I dalej kontynuuje się modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Krótko przed odejściem z tej ziemi, krótko przed opuszczeniem swoich uczniów, Pan Jezus się o swoich uczniów modli. Każdy szczegół jego misji, każdy szczegół jego działania, jego aktywności był poprzedzony modlitwą i Jezus trwał w modlitwie w trakcie każdego działania. Modli się o swoich uczniów. Także i w naszym życiu powinna mieć miejsce, musi mieć miejsce modlitwa o ludzi, którym zwiastujemy słowo, o ludzi, których chcemy do Boga przyprowadzić albo którzy są na tej drodze. Modlitwa o siebie nawzajem w kościele. Modlitwa o drugiego człowieka. Już nie tyle o siebie, nie tyle o swoje problemy, ale o tych innych modlitwa. Oni również potrzebują naszej modlitwy. Oni potrzebują, abym ja wszedł w ten wyłom i za nich stawiał się do Pana Boga. Pan Jezus pokazał nam, że tak trzeba robić i tak jest dobrze. Dalej możemy zobaczyć, jak było w ogrodzie Getsemane. Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i 36 wiersz. Mateusza 26 i 36. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do nich: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. W 41 wierszu mówi dalej: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. W momencie tej największej, nie wiem, może określę to słowem traumy, w swoim życiu, gdy Pan Jezus wiedział, że ma być wydany i ma cierpieć na krzyżu, w tym momencie Pan Jezus idzie i modli się. Przeżywa, to jest dla Niego również wielkie przeżycie, ale modli się i szuka pocieszenia, i szuka siły u swojego Ojca. I przy okazji mówi do swoich uczniów: a wy też, bierzcie przykład. I a propos modlitwy mówi do nich: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. To znaczy, Pan Jezus daje nam taką mocną instrukcję. Jeśli nie chcesz wpaść w pokuszenie, to się módl. Wprawdzie twój rozum wie, co jest dobre i umiesz wybierać między dobrym i złem. Ale twoje ciało jest słabe i gdy przyjdzie pokusa, a nie będzie modlitwa, albo za mało będzie modlitwy w twoim życiu, to upadniesz, zgrzeszysz. Dlatego, że zabrakło modlitwy. Więc czuwaj i módl się, a nie popadniesz w pokuszenie. Jak to zostało, jak Bóg powiedział do Kaina, że za progiem, ty jesteś w tym pomieszczeniu, ale za progiem, na progu twojego domu, już tam u drzwi czeka pokuszenie, pokusa. I w naszym życiu również. Jesteśmy w kościele, rozmodleni, wspaniali i tak chcemy przeżyć cały tydzień z Bogiem, tak żeby było dobrze i żeby chwała Boża była w naszym życiu, a już w poniedziałek czy we wtorek podczas pokusy upadniemy. I Pan Jezus daje antidotum na te upadki, na grzechy. Módlcie się, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w pokuszenie. Bo wprawdzie duch wasz ochoczy i rozumem potraficie wybierać między złem i dobrem, ale ciało jest mdłe, ciało jest słabe. Odpowiedzią na to jest właśnie modlitwa. Łukasza 23 rozdział, 33 wiersz. Łukasza 23, 33 i 4. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. To już przybliża się koniec życia Pana Jezusa na ziemi. To są właściwie ostatnie minuty Jego życia na ziemi. Jego wrogowie przybijają Go do krzyża, bijają hufnale do Jego rąk, do Jego nóg, biją Go, trwają na Niego straszne rzeczy. Dzieją się z naszym Jezusem. A Pan Jezus, cierpiąc na krzyżu, modli się i to nie modli się o siebie, ale modli się w tym momencie już o swoich wrogów. Przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest właśnie wielkość Jezusa. To jest wielkość każdego człowieka, który jest w stanie i przebaczyć swoim wrogom i modlić się o swoich wrogów. Widzę w chrześcijaństwie współczesnym, że ta sprawa została jakby zaniedbana albo w ogóle jakby nie istnieje albo jest na marginesie zupełnie, a tymczasem powinniśmy uczyć się od naszego Pana, który modlił się w najtrudniejszym momencie swojego życia o swoich prześladowców i wrogów, aby Bóg im przebaczył. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc nie zemsta, nie odpłata, ale właśnie modlitwa o wrogów, o prześladowców. No i na koniec 23 rozdział Ewangelii Łukasza, ten sam 45 wiersz i 6. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Powiedziawszy to, skonał. Do końca, do ostatniej sekundy móc się modlić. To jest przywilej. To jest wielka łaska. Ale to umieją tylko ci, którzy przez całe życie nauczyli się i czuwać, i modlić. Umieją w takim dramatycznym momencie prześladowania czy przeżywania krzywdy modlić się o swoich prześladowców i w ostatniej chwili wiedzą, dokąd idą i przekazują swoje życie, swoją duszę swojemu Stwórcy, swojemu Bogu. Więc po to właśnie modlimy się, żeby wiele zmienić w naszym życiu, żeby zmienić wiele w sobie, w swoim otoczeniu, ale też modlimy się po to, żeby umieć dobrze zakończyć swój bieg życia. Tak jak tutaj właśnie widzimy. Modlitwa czyni nas prawdziwymi chrześcijanami, prawdziwymi dziećmi Bożymi. Modlitwa sprawia, że będziemy czuwali i nie upadniemy, nie zgrzeszymy, nie trzeba tego robić. Modlitwa sprawi, że nie tylko sami zwyciężymy, ale jeszcze innych poprowadzimy ku zwycięstwu. Modlitwa sprawi, że do końca będziemy ludźmi z tarczą, a nie na tarczy. Postawmy do modlitwy. Jak ty się modliłeś? I my modlimy się, naucz nas, Panie, modlić się. Tak jak Twoi uczniowie. Wprawdzie my teoretycznie wiemy, ale praktycznie to musimy się jeszcze uczyć. Panie Boże nasz, ale mamy dobre zamiary i prosimy Ciebie, dobry Panie Boże, spraw. Jeśli trzeba, przymuś. Panie Boże, spraw takie okoliczności, abyśmy chcieli uczyć się modlić, abyśmy czuwali i umieli przez modlitwę zmieniać siebie, okoliczności, innych ludzi. Panie Boże, i okazać się nawet w ostatniej chwili zwycięzcą. Dziękujemy Ci, Panie i Boże nasz, że w Tobie widzimy przykład modlitwy. W Tobie widzimy, Panie Boże, kogoś, kto się modlił, kto miał czas na modlitwę. Jeśli trzeba było, to nawet całą noc się modlił. Panie nasz i Boże, i my, będąc u kresu czasów, chcemy tego się od Ciebie nauczyć. Modlitwy. Modlitwy i czuwania, Panie Boże nasz. Niech nasze oczy będą szeroko otwarte. Panie Boże, niech nasza dusza będzie wrażliwa na te sygnały z nieba. Panie Boże nasz, niech słyszymy, jak do nas mówisz, wtedy, gdy się modlimy. Panie i Boże nasz, to jest właśnie w tej chwili naszą modlitwą. Naucz nas modlić się. Panie Boże, spraw, abyśmy chcieli się modlić. Panie Boże, pomóż nam wytworzyć taką dyscyplinę modlitwy. Panie Boże, bo w tym czasie tego właśnie najbardziej chrześcijanie, my, Twoi dzieci, potrzebujemy, abyśmy poświęcali czas na modlitwę. Mniej na różne inne rzeczy, a więcej na modlitwę. W Tobie widzimy ten dobry przykład, Panie nasz i Boże, i chcemy go naśladować. Kochamy Ciebie, Panie Jezu. Ty nam pokazałeś to, co najlepsze. Ty nas nie zawiodłeś. Ty, Panie Boże, chcesz nas zaprowadzić do miejsca, gdzie będziemy doznawali zwycięstwa i chcemy iść za Tobą. Także i w tym, że nauczymy się modlić i będziemy trwali w modlitwie. Panie Boże nasz, dziękujemy i wywyższamy Ciebie, Panie nasz. Dobrym jesteś Bogiem, wspaniałym Panem. I dobrze, że Ciebie poznaliśmy. bo uczymy się tego, co najważniejsze w życiu, co właściwe. Amen. Amen. Zaśpiewamy pieśń. Jaką? To cóż, ty, no, o. Proszenie, ale już zapomniałem, jakie to było. Proszę powtórzyć.
Zapraszamy i życzymy smacznego. Rozmawiajmy z sobą, miejmy społeczność. Jesteśmy Bożą rodziną. Niech Duch Święty jeszcze porusza się między nami w kuluarach. Smacznego życzymy.